Na terenie naszego województwa jest około 46 tysięcy Ukraińców, w Bydgoszczy około 23 tysiące. I w tej grupie są też ludzie należący do kościoła grecko-katolickiego. I tak postanowiono, że ta liturgia będzie się odbywała w niedzielę, po raz pierwszy w historii naszego miasta i naszej diecezji.
Ruszają msze święte dla grekokatolików w Bydgoszczy.
Dziękuję naszemu Panu Gospodu Bogu za taką możliwość, wszystkim tym, kto sprzyjał mojej możliwości przyjechać w Bydgoszczy do swojej pracy, która rozpoczynается 6 sierpnia.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam. Najliczniejszą zbiorowość religijną w Polsce stanowią katolicy, ponad 92%, informuje GUS. Kościół katolicki w Polsce to 23 wspólnoty kościelne, uznające zwierzchnictwo papieża, następcy świętego Piotra. Najwięcej jest katolików należących do kościoła rzymskokatolickiego. Spośród kościołów wschodnich najliczniejszą grupę stanowią wierni ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. W związku z przybywającą do Polski coraz większą liczbą pracowników z Ukrainy przybywa też kapłanów grecko-katolickich w naszym kraju. Pierwszy w historii diecezji bydgoskiej kapłan grecko-katolicki dotarł do Bydgoszczy i odprawi dzisiaj mszę świętą w obrządku swojego kościoła.
Ksiądz biskup Jan Tyrawa, Bydgoszcz.
Na stronach diecezji bydgoskiej pojawił się taki komunikat. Kuria biskupia diecezji wrocławsko-gdańskiej kościoła grecko-katolickiego we Wrocławiu za zgodą jego ekscelencji księdza biskupa Jana Tyrawy podaje do wiadomości, że od 6 sierpnia 2017 roku w każdą niedzielę o godzinie 12 w kaplicy akademickiej mieszczącej się przy Bazylice Świętego Wincentego a Paulo Alei Ossolińskich 2 będzie sprawowana msza święta w języku ukraińskim w obrządku grecko-katolickim.
Po prostu biskup grecko-katolicki podejmuje taką właśnie inicjatywę, aby również i w Bydgoszczy była sprawowana msza święta w liturgii jakby wschodniej, bo to chodzi o liturgię wschodnią, sprawowana przez Kościół grekokatolicki, bowiem czuje się odpowiedzialny za wyznawców tego kościoła. Liczy na to, że tutaj środowisko grekokatolickie w Bydgoszczy jest bardzo duże i w związku z tym podejmuje taką inicjatywę, aby również i w tej liturgii była sprawowana ofiara eucharystyczna. A że nie mają kościoła tutaj swojego na terenie Bydgoszczy, więc zwrócili się z prośbą o udostępnienie jakiegoś kościoła bądź kaplicy, w której można byłoby tego typu liturgię sprawować. Odpowiedzieliśmy na tę prośbę pozytywnie. Uzgodniliśmy właśnie z parafią świętego Wincentego, że może właśnie na wstępie to na terenie tej parafii będzie ta liturgia sprawowana. Oni tam mają dużo miejsca, parking. Poza tym mają taką dość dużą kaplicę, którą można jakby przystosować do sprawowania tej liturgii. Może nawet i postawić ikonostas. To jest wszystko i statu nascendi, czyli w sytuacji rodzenia się dopiero. Zobaczymy, jak to wszystko wypali. Tam msza święta po raz pierwszy będzie sprawowana 6 sierpnia. I no, zobaczymy, ilu chętnych zgłosi się, aby w niej uczestniczyć. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. W każdym razie to jest też jakaś próba odpowiedzi na przyjazd wielu ludzi z Ukrainy, którzy chociażby pracują w PES-ie i zapewne część z nich także jest wyznawcami tego wyznania grekokatolickiego, a nie czystego prawosławia, jeśli tak można powiedzieć, w tym sensie czystego, że Kościół prawosławny tym się właśnie charakteryzuje, że nie utrzymuje pełnej jedności z Kościołem rzymskokatolickim, chociażby przez to, że nie uznaje urzędu papieża. Natomiast właśnie Kościół grekokatolicki jako Kościół wschodni, sprawujący liturgię w rytach wschodnich, uznaje prymat papieża i w tym sensie są w pełnej jedności z Kościołem rzymskokatolickim.
To oznacza, że gdybym wzięła udział jako osoba wyznania rzymskokatolickiego w takiej Eucharystii, w takiej mszy świętej, to spełniam obowiązek uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej?
Oczywiście, dlatego że to jest pełna jedność, jakby pełny wymiar sprawowania Eucharystii. Tutaj nie ma żadnych rozbieżności doktrynalnych, ani moralnych, ani żadnych innych. Jest tylko po prostu inny ryt, który został wypracowany przed podziałem Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła wschodniego. Te dwie gałęzie jakby, rzymskokatolicka i prawosławna, który to podział miał miejsce w 1054 roku. Przedtem nie było tego podziału i była pełna jedność. Natomiast Kościół grekokatolicki powrócił do jedności z Kościołem rzymskokatolickim na mocy Unii Brzeskiej w 1595 roku. Kościół rzymskokatolicki jest tym kościołem, który trwa od początku do dzisiejszego dnia, gdzie wszystkie te jakby instytucje ustanowione na początku tego kościoła i wraz z tym kościołem trwają do dzisiejszego dnia, są nienaruszone. I to jest kościół, na czele którego stoi papież. Jest kościół prawosławny, który jak powiedziałem, do 1054 roku był jednym kościołem. Nie było kościoła prawosławnego i kościoła rzymskokatolickiego. Dopiero kościół prawosławny zaistniał właśnie wraz z tym podziałem w 1054 roku. I to, co jest najważniejsze, to jest właśnie to, że nie uznają prymatu papieża. Natomiast Kościół grekokatolicki to jest ten Kościół, który uznaje prymat papieża i zachowuje pełną jedność z Kościołem rzymskokatolickim, z tym, że sprawuje liturgię w obrządkach wschodnich, to znaczy w obrządkach świętego Jana Damasceńskiego czy innych liturgii, które wypracowane zostały przed tym podziałem. Zresztą prawosławie też odprawia w tych liturgiach, które wypracowane zostały przed podziałem. Z tym, że po prostu się rozeszliśmy na tym styku uznania prymatu papieża. Że papież jest ten primus inter pares, sprawuje swój urząd jako ten Petrus, czyli skała kościoła. Oczywiście sprawuje ją w jedności wszystkimi biskupami, ale jednak cieszy się pewnymi przywilejami, nie w tym sensie, że to są jakby przywileje rozumiane w świeckim tego słowa znaczeniu, tylko te przywileje polegają na tym, że jeśli papież wypowiada się w sprawach doktryny i moralności w sposób oficjalny, czyli z taką właśnie intencją wypowiedzenia się właśnie w taki sposób, to jest nieomylne. Po raz ostatni papież w tym sensie się wypowiadał w 1950 roku.
Chyba nie jest taki rzadki przypadek, kiedy udostępniane są świątynie. Znam przypadki odwrotne. Wyznawcom Kościoła rzymskokatolickiego, właśnie grekokatolicy czy prawosławni udostępniają swoje budynki, kaplice.
To też ma miejsce. To też ma miejsce, zwłaszcza dzisiaj, kiedy przejmujemy się tym duchem, który się nazywa ekumenizmem i tutaj poszukujemy tej drogi, jakby, która miałaby nas prowadzić do zjednoczenia, aby rzeczywiście to życzenie samego Jezusa Chrystusa wyrażone w Ewangelii według świętego Jana, gdzie po łacinie to brzmi ut unum sint, by byli jedno. Właśnie tę jedność staramy się osiągnąć i doprowadzić właśnie do zjednoczenia, co oczywiście zapewne nie będzie polegało na tym, żebyśmy zrezygnowali z rytów liturgicznych czy z liturgii wschodniej. Ona dalej będzie tak sprawowana, tylko jak już właśnie pani zaznaczyła, wszyscy będą mogli w niej uczestniczyć.
Msze niedzielne w Bydgoszczy, w Bazylice świętego Wincentego a Paulo, będą sprawowane w rycie grecko-katolickim po ukraińsku. I kapłan, który będzie sprawować Eucharystię, pochodzi z tamtego terenu.
Nie wiem, czy pochodzi z tamtego terenu, ale na pewno pochodzi z kręgów rodzin grekokatolickich.
Ja przychodzę w chram Twisuse i do Tebe ja szczyro molusia.
Найперше дзінкую нашому пану Господу Богу за таку можливість, потрібну для Святої Церкви, єпископу Володимиру Ющику, який довірив таку працю для мого служення на теренах Польщі. І дякую владиці Яну Терави, який мене радо прийняв, також ректору тої семінарії, де я буду мешкати, і всім тим, хто сприяв моїй можливості, доброї зручності приїхати сюди, у Бидгощі, і мати можливість приготуватися до своєї праці, яка розпочинається 6 серпня. Моє ім'я Роман Наритник. ksiądz grekokatolickiego służenia.
Od kilku godzin ksiądz jest w Bydgoszczy. Od księdza rodzinnego domu do Bydgoszczy ile nas dzieli kilometrów?
To jest od domu do granicy 200 km i do Warszawy 300 km i od Warszawy do Bydgoszcza 300 km.
Gdzie się ksiądz urodził? Skąd ksiądz pochodzi?
Ja narodził się w Ukrainie, Iwano-Frankiwska oblast, zakończył Iwano-Frankiwską seminarium. I вже є майже 10 років як священник, ксянц.
Чи ксянц заложив родину?
Так, з волі Божої вибрав такий шлях. Маю жону і двоє дітей. 10 літ і 2 літа, 6 місяців. Цурка і син. Марія і Марко.
А жона як має ім'я?
Мар'яна.
Чи ксянц мав вчесній стичність з поляками? Чи був в Польщі? Чи був в Бидгощі?
Я навчався в Рогатинська гімназія імені Володимира Великого, яка мала таку співпрацю, яка є для українців, які на теренах Польщі живе. І їхав з таким концертом, мав можливості співати і дати можливості почути українську мову і культуру, яка була представлена нашою присутністю.
Чи який раз є ксьонц зараз в Польщі?
Сьомий раз, таки.
Перед ксьонцем споро задань. То підставове створення парафії в Бидгощі.
В Україні є така потреба, яка спонукає людей їхати на працю, і також до Польщі. Тому розуміє та церква наша, що вона завжди дбає за наших людей. І є потреба також і в сьогоднішній час, потребують і молитви, і доброго слова. Тому з волі Божої я маю можливість тут бути. Дякую єпископу Володимиру Ющику, який довірив мені таку місію, і вірю в те, що моєю працею буде велика добра справа зроблена для потреби тих, хто у цьому місці, в Бидгощі, а також у Торні, будуть мати можливість відчути ту єдність і радість українського духу.
Rozmawiamy ze sobą w budynkach seminarium bydgoskiego, duchownego. Plebanii jeszcze nie ma kościoła grecko-katolickiego. Czy ksiądz coś wie już na temat swoich przyszłych parafian? Ilu ich jest? Kto pojawi się na tej pierwszej mszy świętej, która no, już niebawem?
Nie wiem, co będzie, ale mam nadzieję, że informacja, która jest podana, będzie sprawdzona dla tych, kto zmoże szukać takiej możliwości i być na służbie Bożej naszej, która będzie w 12 godzinie 6 sierpnia.
Ta msza święta będzie sprawowana w języku ukraińskim.
Tak, щиро будемо раді бачити кожного, хто буде шукати Бога, хто буде шукати доброго слова, доброї думки, яка може бути через те, що відчує потребу хтось в своєму житті. Я думаю, що ми зробимо все для того, щоб людина з України знайшла свою можливість бути спокійною і впевненою у своїй життєвій дорозі.
Я молюся до тебе, мій Боже.
Хто є автором тієї пісні?
То є мій рідний тато, який теж в житті був ксенз. Але його Бог покликав до іншого світу. Не спочиває з Богом. Але я маю можливість робити те, що не робив. Він композитор, але я даю можливість, щоб його слово і музика линула до того серця, яке буде відчувати те, що там є мовлено, таке важне для кожної потреби життя людини, яка сумує, яка далеко від дому, яка є такою своєю мислю, що сама в житті, але має надію, що є такий Ісус, який завжди може їй допомогти. Тому нехай і ця пісня поможе тому, хто її услише через це прекрасне радіо.
До тебе, мій Боже.
Bydgoszczy msza w obrządku grecko-katolickim po raz pierwszy o godzinie 12:00, Bazylika Świętego Wincentego a Paulo, ulica Ossolińskich 2.
Także w 16:30 u Torni.
A o godzinie 16:30 ksiądz Roman będzie sprawować mszę świętą Eucharystię w parafii grecko-katolickiej w Toruniu pod wezwaniem błogosławionego księdza Jana Ziatyka. Parafia grecko-katolicka w Toruniu znajduje się na terenie kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w dolnej kaplicy kościoła. To jest Rubinkowo 3, ulica Wyszyńskiego 7/9.
Szczerze zapraszam i dumaję, co państwo może posprzyjać informacji także dla tych ludzi, którzy pracy w nich jest u ich potrzebach. Zapraszam na świętą liturgię, jaka ma być także i w tym kościele, jaki był skazany wam.
I na
dekret o powołaniu parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem błogosławionego księdza Jana Ziatyka w Toruniu wszedł w życie 16 sierpnia 2015 roku. Swoim zasięgiem parafia obejmuje powiat grodzki Toruń, powiat grodzki Bydgoszcz, powiaty brodnicki, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński, chełmiński i rypiński. Parafia grecko-katolicka w Toruniu korzysta z kaplicy przy parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego. Do tej pory liturgia sprawowana była zazwyczaj w pierwszą niedzielę miesiąca. Sprawował ją kapłan dojeżdżający z Iławy.
Ksiądz Grzegorz Nowak, kanclerz Kurii Bydgoskiej. Już od pewnego czasu wiemy, że Bydgoszczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się znaczna grupa obywateli pochodzenia ukraińskiego.
Znamy liczby?
Znamy liczby. Biskup diecezji wrocławsko-gdańskiej, który urzęduje we Wrocławiu, a swoim terenem duszpasterskim obejmuje również Bydgoszcz, poinformował nas, że na terenie naszego województwa jest około 46 tysięcy Ukraińców. W Bydgoszczy około 23 tysiące. I w tej bardzo znacznej grupie obywateli ukraińskich są też ludzie wierzący, należący do kościoła grecko-katolickiego, którzy nie mieli do tej pory możliwości uczestniczenia w liturgii. I tak postanowiono, że ta liturgia będzie się odbywała w niedzielę w parafii świętego Wincentego a Paulo. Ona trwa o wiele dłużej niż nasza msza święta, bo ona trwa około 2 i więcej godzin. Bardzo piękna liturgia, można w niej też uczestniczyć, do czego nawet zachęcam, ale sam fakt, po raz pierwszy w historii naszego miasta i naszej diecezji, bo na ten temat nie mamy żadnej wiedzy, by wcześniej taka możliwość odprawiania liturgii grecko-katolickiej była. Chyba, że o czymś nie wiemy, ale oficjalnie to jest po raz pierwszy. No jest to jakiś nowy element kulturowy, religijny, też jakiś znak czasu, jak zmienia się populacja, jak zmienia się w ogóle sytuacja społeczno-historyczna i miasta, i województwa w tym względzie. Coraz więcej mamy obywateli z tamtych stron, Ukraińców i nie tylko. Dodam, że te liczby, które my posiadamy, to są oficjalne dane z urzędów pracy. Ale przypuszczamy, że jest jeszcze jakaś liczba osób poza urzędami, więc jest ich chyba więcej. Jest ich coraz więcej. Przybywa nam małżeństw mieszanych polsko-ukraińskich i to też niejako generuje pewne kwestie. Tak naprawdę to jeszcze nie wiemy, jakie scenariusze życie napisze w tym względzie. Do tej pory było tak, że wierni tego kościoła to mogli udawać się na liturgię do Gdańska, do Kołobrzegu, do Wrocławia. To takie największe ośrodki, najbliższe. Owszem, są też i mniejsze ośrodki, mniejsze parafie, gdzie są tylko parafie grecko-katolickie, zwłaszcza na części Pomorza Zachodniego. Natomiast ta opieka duszpasterska powinna być sprawowana i umożliwiona. I dlatego też kuria diecezji grecko-katolickiej, tu w tym przypadku księdza biskupa Juszczaka, zabiega o to, aby taka możliwość była. No i jest.
Do tej pory wyznawcy tego obrządku mogli i uczestniczyli prawdopodobnie w mszach świętych w obrządku rzymsko-katolickim.
Oczywiście, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie uczestniczyli, byli i wiemy też, że uczestniczą w takich nabożeństwach, mszach świętych. No wiemy też, że innym przeżyciem jest liturgia, jeśli wierny jest wychowany w tej tradycji, w tej kulturze i dlatego należy mu to umożliwić. Natomiast w Bydgoszczy, w różnych parafiach mamy też wyznawców grecko-katolickich, którzy tu już mieszkają od wielu, wielu lat, przyzwyczaili się już do rytu łacińskiego, rzymskiego, funkcjonują, modlą się w kościele rzymsko-katolickim i jest taka grupa wiernych. Teraz mają możliwość uczestniczenia rodzinnej liturgii.
Uznają spowiedź świętą, tak, wszystkie sakramenty?
Wszystkie sakramenty, tak, my mamy pełną jedność. To jest tylko inny obrządek, inna liturgia. Obrazowo powiem, że ona jest bardzo podobna do liturgii prawosławnej.
I tu rodzi się pytanie, w Bydgoszczy jest świątynia, jest cerkiew. Ktoś powie, dlaczego nie tam?
Dlatego, że czymś innym jest cerkiew prawosławna, a zupełnie czym innym jest kościół czy cerkiew grecko-katolicka. Tutaj nie możemy mówić o jedności kanonicznej, w sensie prawa kanonicznego i tej samej tradycji. To jest tylko ryt. Różnica polega na tym, że kościół prawosławny, który też ma kilka innych swoich odmian, tak jak na przykład prawosławie staroobrzęckie, które występuje na terenach Syberii, ma też pewną ilość wiernych w Polsce, nie zachowuje tej jedności z Kościołem grecko-katolickim, to są zupełnie dwie rzeczywistości odmienne. Dlatego nie może być ta liturgia sprawowana w cerkwi prawosławnej. I odwrotnie również. Jest jeden Pan Bóg, ale te kwestie religijne, tradycji religijnej, obrządków, prawa kanonicznego i ten tak zwany aspekt ludzki jest bardzo skomplikowany. No ale tak jest, trzeba to uszanować i przepisów prawa przestrzegać. Dla wyznawców kościoła grecko-katolickiego Bydgoszcz może się stać bardzo ważnym, znaczącym ośrodkiem poza Gdańskiem, Kołobrzegiem, Wrocławiem. To tutaj na tej przestrzeni, tej części Polski to może być bardzo ważny ośrodek.
Dzisiaj o godzinie 12 pierwsza msza święta w obrządku grecko-katolickim w Bydgoszczy i to świątynia pod wezwanie świętego Wincentego a Paulo.
W kaplicy akademickiej nie ma takiej potrzeby, w tej chwili przynajmniej, żeby to była większa kaplica lub miejsce, gdzie jest więcej miejsca. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, również duszpasterze grecko-katoliccy nie wiedzą, jaka ilość wiernych będzie uczestniczyć w tej liturgii. Jeśli się okaże, że trzeba będzie znaleźć większą kaplicę, to zapewne znajdziemy takie rozwiązanie.
tylko on godzien jest.
Tak, słucham.
Ewa Dąbrowska, Polskie Radio PIK. Dodzwoniłam się do księdza Romana Ferenca. Proszę księdza, Kościół Katolicki Wschodni to także Kościół grecko-katolicki.
Mówimy katolickie kościoły wschodnie, bo ich jest ponad 20. W tych ponad 20 katolickich kościołach wschodnich największym jest właśnie nasz kościół, którego nazwa brzmi Ukraiński Kościół Grecko-Katolicki. Ksiądz Roman Ferenc, proboszcz parafii grecko-katolickiej Poczęcia Świętego Jana Chrzciciela w Człuchowie, województwo pomorskie. Nasz kościół w całym świecie liczy ponad 5,5 miliona wiernych.
A w Polsce?
Posiada archidiecezję przemysko-warszawską ze stolicą w Przemyślu i diecezję wrocławsko-gdańską ze stolicą biskupią we Wrocławiu. Arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim jest arcybiskup Eugeniusz Popowicz, a biskupem diecezjalnym, albo jak można użyć nazwę eparchialnym, jest biskup Włodzimierz Juszczak z Wrocławia.
Kto wybiera, kto wskazuje biskupów?
Synod kościoła naszego przedstawia kandydatury, więc cały proces zgodnie z prawem kanonicznym i te kandydatury zatwierdza Ojciec Święty.
A kardynałowie czy też są
kardynałowie,
obecni?
Kardynałowie są. Na chwilę obecną Ukraiński Kościół Grecko-Katolicki nie ma kardynała. Niedawno zmarł jego świętobliwość patriarcha Lubomir, który był kardynałem.
A gdzie kapłani się przygotowują do swojej posługi? Czy na terenie Polski macie swoje seminarium?
Tak, mamy swoje seminarium metropolitarne, Wyższe Grecko-Katolickie Seminarium Duchowne w Lublinie. Tam się przygotowują kandydaci do kapłaństwa.
Należymy do jednego kościoła, my katolicy, obrządku rzymsko- i grecko-katolickiego, ale różni nas liturgia, także prawo kanoniczne, ponieważ istnieją dwa kodeksy prawa kanonicznego w kościele katolickim dla kościoła rzymsko-katolickiego, no i dla kościołów wschodnich.
Tak jest. Kościół katolicki to 23 wspólnoty kościelne uznające zwierzchnictwo następcy świętego Piotra. Spośród tych 23 wspólnot największą wspólnotą jest Kościół łaciński, zwany również rzymskokatolickim, który ma swoje prawo kanoniczne. Katolickie kościoły wschodnie mają też swój kodeks kanoniczny, czyli swojego prawa i wśród tych katolickich kościołów wschodnich także nasz kościół, Ecclesia Sui Iuris, ma swoje prawo kanoniczne. Różnimy się dyscypliną kanoniczną, różnimy się obrządkiem liturgicznym, ale wiara jest wspólna.
Czy obowiązuje w waszym kościele kapłanów celibat? Czy jeśli
nie
chodzi
wszystkich.
O sakra... A, jak
nie
to
wszystkich.
Wygląda?
W kościołach wschodnich jest dobrowolność przyjęcia lub nieprzyjęcia celibatu. Zakonnicy są celibatariuszami, bo żyją we wspólnotach monastycznych, klasztornych, a księża diecezjalni, przygotowujący się do kapłaństwa w seminarium lubelskim, bo tam jest nasze metropolitarne wyższe duchowne seminarium grecko-katolickie, przed przyjęciem święceń diakonatu mogą zawrzeć związek małżeński. Czyli tutaj też należy sprecyzować, ksiądz nie może się ożenić, nie może zawrzeć związku małżeńskiego. To żonaty mężczyzna, jako świecki człowiek, jest kandydatem do święceń.
Czyli przed święceniami może.
Przed święceniami diakonatu przyjmuje sakrament małżeństwa, sakrament małżeństwa i wtedy jako żonaty mężczyzna przyjmuje sakrament kapłaństwa. Czy to będzie pierwszy stopień diakonat, czy to będzie kapłaństwo. Oczywiście biskupami są celibatariusze. Z reguły są to zakonnicy.
A czy chrzest, bierzmowanie, czy chociażby sakrament spowiedzi świętej? Tutaj stawiamy znak równości pomiędzy kościołem rzymskokatolickim i kościołem greckokatolickim?
Ależ oczywiście, że tak my się musimy cały czas poruszać i rozumieć, że kościół katolicki to są te wspomniane wspólnoty, czyli łączy nas wiara, ale różni nas chociażby sposób. Dla przykładu, w kościołach wschodnich sakrament chrztu połączony jest z sakramentem bierzmowania, ale również z sakramentem Eucharystii. Dla przykładu, jeżeli kapłan grecko-katolicki chrzci małe dziecko, udziela mu sakramentu bierzmowania i te malutkie dziecko otrzymuje pierwszą Komunię Świętą, otrzymuje sakrament Eucharystii, czyli trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego udzielane są razem. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. I tutaj już widzimy, jakie jest bogactwo w Kościele katolickim, czyli tradycja zachodnia i wiele, bardzo wiele tradycji wschodnich.
Wasze kościoły to cerkwie?
Można powiedzieć cerkiew grecko-katolicka, można powiedzieć kościół grecko-katolicki. Są to wyrażenia równoznaczne.
Ale cerkiew to nie prawosławie, tak nie można myśleć.
My mówimy cerkiew prawosławna, mówi się kościół prawosławny, tak samo mówi się cerkiew grecko-katolicka lub kościół grecko-katolicki. Dla nas nie ma z tym problemu żadnego. No, jest to też pytanie, co społeczeństwo, wśród którego żyjemy, wie o nas, czy ma świadomość właśnie, że na przykład w konkretnym mieście, miejscowości, może wsi, istnieją na przykład dwie parafie katolickie. Jedna rzymskokatolicka, druga greckokatolicka, a może trzecia prawosławna, może czwarta protestancka.
A niedawno byłam w Komańczy i jak dobrze pamiętam, to właśnie tam tak jest. Jest kościół greckokatolicki, jest cerkiew prawosławna i oczywiście rzymskokatolicki.
I znowuż możemy powiedzieć dokładnie to samo. Jest kościół greckokatolicki, kościół rzymskokatolicki, kościół prawosławny, albo cerkiew prawosławna, cerkiew greckokatolicka i kościół rzymskokatolicki w rozumieniu budynku. Bo cerkiew przez duże C oznacza to samo co eklezja, kościół. Używamy to zamiennie. Często dla podkreślenia, że chodzi o właśnie chrześcijan wschodnich, używamy słowo cerkiew. Ale jest to równoznaczne z pojęciem kościół. Dla przykładu u nas tutaj na Kaszubach, w okolicach Chojnic, jest kaszubska wieś, która nazywa się Nowa Cerkiew.
Zwracam się do księdza, mówiąc, proszę księdza, czy to prawidłowo?
Tak jak się zwracacie państwo do duchownych waszego kościoła, w tym przypadku domniemam kościoła rzymskokatolickiego, tak należy się zwracać do duchownego kościoła greckokatolickiego.
Gospody, Gospody, spolań z neba i podwyś.
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to różnica w liturgii. Ona jest bardzo długa, bardzo piękna. Wasze śpiewy, to tylko pozazdrościć, jeśli chodzi o porównanie do kościoła rzymskokatolickiego. Pomyślałam też tak, że kapłani kościoła greckokatolickiego muszą mieć słuch muzyczny, przepięknie śpiewają. Kapłan greckokatolicki musi słyszeć.
Tak, tak, musi słyszeć, musi mówić, musi śpiewać. Częścią tej liturgii, no, jest też śpiew, więc wszystkie nabożeństwa, cała liturgia, nabożeństwa paraliturgiczne są śpiewane.
Jeśli chodzi o święta, czy w tym samym czasie obchodzimy Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy zesłanie Ducha Świętego?
Kościół greckokatolicki w Polsce stosuje w życiu liturgicznym kalendarz juliański, czyli dla przykładu święta stałe, nieruchome, takie jak Boże Narodzenie, przypadają 13 dni później niż dla wiernych tradycji zachodniej. Dla przykładu 6 stycznia państwo tradycji zachodniej, w tym przypadku rzymskokatolickiej, świętują święto Trzech Króli. A my, grekokatolicy, 6 stycznia zasiadamy do stołu wieczerzy wigilijnej. A ze świętami ruchomymi, to są w różnych terminach, tak samo jak w kościele łacińskim, ale w tym roku na przykład święta Wielkiej Nocy zbiegły się razem.
Ksiądz Roman Narytnyk to kapłan, który właśnie dotarł do naszego miasta, do Bydgoszczy. To początek. Proszę księdza, ile parafii na terenie Polski kościoła grecko-katolickiego się znajduje?
W roku 1947, dokładnie 28 kwietnia 1947 roku, nastąpiła akcja Wisła, czyli przesiedlono z terenów południowej Polski około 150 tysięcy obywateli polskich narodowości ukraińskiej, w większości wyznania grecko-katolickiego, na tereny tak zwane ziemie odzyskane. I to są dzisiejsze województwa zachodniopomorskie, pomorskie, ale także dzisiejsze Żuławy, Warmia, Mazury, ziemia lubuska, Dolny Śląsk. I od 1947 roku zaczyna się okres działalności Kościoła grecko-katolickiego w granicach powojennej Polski. Bardzo specyficzny okres działalności, ponieważ ówczesne władze komunistyczne nie uznawały Kościoła grecko-katolickiego, więc działalność była wręcz niemożliwa albo potajemna. Dopiero Odwilż po 1956 roku umożliwiła nie tyle powstawanie parafii grecko-katolickich, co tak zwanych ośrodków duszpasterskich, nielegalnych, nieuznawanych przez państwo, ale tolerowanych. I my dzisiaj, jakby patrzeć z perspektywy tych 60 lat od akcji Wisła, my dzisiaj jako Kościół grecko-katolicki w Polsce mamy archidiecezję przemysko-warszawską i diecezję wrocławsko-gdańską, czyli Wisła, rzeka Wisła dzieląca Polskę na pół, także jest granicą między naszymi diecezjami, czyli archidiecezją przemysko-warszawską po prawej stronie Wisły i diecezją wrocławsko-gdańską grecko-katolicką po lewej stronie Wisły. I jeżeli dobrze pamiętam, diecezja wrocławsko-gdańska to jest 60 parafii, archidiecezja przemysko-warszawska to jest ponad chyba już 90 parafii, czyli to są te miejsca, miejscowości, miasta, ale także wsie, gdzie już po 1956 roku, a więc lata 57, 58, 9, lata 60, ale także 70, po zmianach ustrojów w Polsce po 89 roku powstawały parafie grecko-katolickie, które były tworzone przez wysiedlonych w ramach akcji Wisła, bądź ich potomków. Ale dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, my dotykamy w naszym kraju chyba zjawiska migracji narodów. To nas też bezpośrednio dotyka i dotyka też Kościół grecko-katolicki, bo oprócz tych wspomnianych, użyję nazwy historycznych parafii grecko-katolickich zakładanych po akcji Wisła na terytorium dzisiejszej Polski, my dzisiaj właśnie chociażby przyjazd nowego księdza grecko-katolickiego do Bydgoszczy, ale także do wielu innych miast w Polsce, nie tylko tutaj na terytorium naszej diecezji wrocławsko-gdańskiej, ale także na terytorium archidiecezji przemysko-warszawskiej, świadczy o tym, że jest niesamowicie duża potrzeba objęcia opieką duszpasterską nowej emigracji ludności wyznania grecko-katolickiego przybywającej do naszego kraju, no w tym przypadku z Ukrainy, bo to chyba jest największa emigracja, dane chyba mówią o 1,5 miliona już obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce, pracujących legalnie. Także to są takie właśnie wyzwania, że ten Kościół to nie jest gdzieś tam w historii, że się rozwijał, że byli potrzebni misjonarze. My to dotykamy tutaj w naszym Kościele i konkretnie w naszej diecezji wrocławsko-gdańskiej dosłownie tu i teraz i dzisiaj. I to państwo będziecie dotykać chociażby w Bydgoszczy, ale także w tych innych miejscowościach, bo tutaj mówimy na przykład o Grójcu, o Jeleniej Górze, o Kaliszu, Kozienicach, Piotrkowie Trybunalskim, ale także w Olsztyn. Sięgam pamięcią do Radomia, do Zgierza, to co mi teraz przychodzi na myśl. Także bardzo ciekawy czas, wydaje mi się, że też nowe otwarcie, ale proszę zwrócić uwagę, że nasze społeczeństwo tutaj polskie, chyba w większości rzymskokatolickie, też nagle otwiera jakąś dziwną księgę, gdzie społeczeństwo lokalne się dowiaduje, czym naprawdę jest Kościół katolicki, że składa się z Kościoła zachodniego i wielu katolickich kościołów wschodnich o różnych tradycjach. I to też będzie bardzo ciekawe, chociażby dla mieszkańców Bydgoszczy.
Proszę księdza, a dlaczego akurat Bydgoszcz? Dlaczego tutaj do naszego miasta przybywa kapłan? Czy to wierni zgłosili się do waszych biskupów z taką prośbą?
No właśnie, tak, oczywiście, że tak. Dane, które otrzymujemy z poszczególnych województw, ale także powiatów, świadczą o ogromnym napływie ludności. Obywateli Ukrainy. Oczywiście nie wszyscy są grekokatolikami. Część będzie wyznania prawosławnego, część będzie wyznania któregoś z protestanckich, będą ludzie bezwyznaniowi, ale proszę pamiętać, że ja się posłużę przykładem naszej młodzieży polskiej wyjeżdżającej chociażby do Anglii, czy chociażby do Niemiec. Tam też za tą emigracją zarobkową do Anglii, czy do Irlandii, do Szwecji, do Niemiec, też pojechali kapłani polscy, którzy odprawiają w języku polskim, więc parafie polonijne powstają. I to samo powstaje tutaj, tworzy się w Polsce. Jest takie zapotrzebowanie duszpasterskie, objęcia opieką duszpasterską tych ludzi, którzy tutaj przyjechali. Pojawia się problem chrztów zgodnie ze swoją przynależnością eklezjalną, małżeństw, ale także pogrzebów, ogólnie pojętej sfery duchowej.
To bardzo ciekawe i ważne, że to właśnie wierni zwrócili się z prośbą do waszych władz, władz Kościoła grecko-katolickiego, z prośbą, aby kapłan z Ukrainy dotarł do Bydgoszczy i żeby tutaj zaczęło tętnić z prawdziwego zdarzenia życie parafialne w obrządku grecko-katolickim.
Powiem tak, że nie samym chlebem człowiek żyje. I jest też człowiekowi potrzebny Kościół do tej sfery duchowej. Początki zawsze były, są i będą trudne. Jest to autentyczna praca misyjna i cieszę się bardzo, że pojawia się na mapie Polski kolejne miasto, bardzo duże miasto, gdzie próbujemy się zakotwiczyć. I wszystko będzie przed nowym księdzem Romanem, ogrom bardzo ciężkiej pracy, ale też liczę na to, że no właśnie będzie się spełniało kapłaństwo, kiedy człowiek rzeczywiście jedzie w sobie nieznany świat i praktycznie zaczyna się wszystko od zera i się tworzy. Czas pokaże, ale no właśnie, no nie samym chlebem człowiek żyje. My staramy się być otwartymi jako Kościół na potrzeby naszych wiernych, no ale za wschodniej, ogólnie pojętej za wschodniej granicy.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Więcej informacji na stronie www.cerkiew.net.pl.
Jest to nasza strona internetowa, na której staramy się w miarę naszych możliwości informować, czym żyje nasz Kościół. W tym przypadku www.cerkiew.net.pl to strona diecezji wrocławsko-gdańskiej, czym żyje nasza diecezja, poszczególne nasze parafie, ale także pojawiają tam się informacje z szerszych kół, z różnych innych parafii nienależących do naszej diecezji, ale także z Kościoła w Polsce, w relacji na styku dwóch tradycji, rzymskiej i greckiej. Jest to okno internetowe otwarte dla społeczeństwa, które jeżeli chce się czegoś o nas dowiedzieć, to zapraszamy na www.cerkiewnet.pl.
Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Rocznik statystyczny Kościół Katolicki w Polsce 1991-2011. Podaje. Kościół grecko-katolicki w II Rzeczpospolitej składał się z trzech diecezji: lwowskiej, stanisławowskiej i przemyskiej. Tworzyły one galicyjsko-lwowską prowincję kościelną, na czele której stał arcybiskup lwowski Andrzej Hrabia Szeptycki. W 1934 roku Stolica Apostolska powołała administrację apostolską Łemkowszczyzny, podlegającą bezpośrednio Watykanowi. Liczba duchownych diecezjalnych kościoła w 1936 roku wynosiła 2380. Liczba wiernych ponad 330 tysięcy. Po II wojnie światowej w granicach Polski pozostała jedynie część diecezji przemyskiej i administracja apostolska Łemkowszczyzny. Władze komunistyczne aresztowały biskupów i deportowały do ZSRR. Przestały uznawać Kościół grecko-katolicki w Polsce. Wierni byli pozbawieni swojej hierarchii kościelnej do 1989 roku, gdy biskupem został ksiądz Jan Martyniak. W 1991 papież Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji przemyskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Ustanowiono prowincję kościelną obrządku grecko-katolickiego w Polsce i nadano jej nazwę Metropolia Przemysko-Warszawska. W jej skład weszły dwie nowo utworzone jednostki administracyjne: Archidiecezja Przemysko-Warszawska i Diecezja Wrocławsko-Gdańska. Biskupi obu diecezji są członkami Konferencji Episkopatu Polski. W Polsce działa jedyny zakon grecko-katolicki, zakon świętego Bazylego Wielkiego. W 2008 roku posiadał cztery klasztory w Warszawie, Przemyślu, Kętrzynie i Węgorzewie. Kościół grecko-katolicki szacuje liczbę wiernych w Polsce na 55 tysięcy. W Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku odnotowano łącznie 33 tysiące deklaracji przynależności do tego kościoła. Naszymi gośćmi byli
ksiądz biskup Jan Tyrawa, Bydgoszcz,
ksiądz Grzegorz Nowak, kanclerz kurii bydgoskiej,
ksiądz Roman Ferenc, proboszcz parafii grecko-katolickiej Poczęcia Świętego Jana Chrzciciela w Człuchowie, województwo pomorskie.
Moje imię Roman Narytnik, ksiądz grecko-katolickiego służenia.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Poza tobą nie znajdę nigdy życia. Poza tobą do kogo miałbym pójść? Tylko w tobie bezpieczna moja dusza. Tylko w tobie pokój mój. Twoja miłość przytula każdy ból. Twoja miłość uzdrawia me marzenia. Twoja miłość serce moje zmienia i uwodzi całego mnie. Dziś usłysz wołanie mojego serca. Poza tobą do kogo miałbym pójść? Tylko w tobie bezpieczna moja dusza. Tylko w tobie pokój mój. Twoja miłość przytula każdy ból. Twoja miłość uzdrawia me marzenia. Twoja miłość serce moje zmienia i uwodzi całego mnie. Dziś usłysz wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak wezbrana rzeka. Nie przyjdzie.
więc uzdrów mnie i ożyw mnie. Usłysz wołanie mojego serca. Niech przyjdzie przełom Twój, jak wezbrana rzeka życia. Niech przyjdzie wicher Twój, rozwali ostatni mur niewiary. Mojego serca.